Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kleszczowe zapalenie mózgu. Zaczyna się wszystko od tego, że kleszcz albo jedna z postaci kleszcza dobierze się do naszego ciała. Co powinniśmy potem obserwować?
Kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą dosyć przykrą. Przebieg jest różny tej choroby. Oczywiście inicjatorem jest tak zwany wektor, bo to jest choroba wektorowa, czyli przenoszona przez żywy biologiczny czynnik. W tej postaci tutaj kleszcze, i to głównie kleszcze nasze Ixodes ricinus, czyli nasz kleszcz zwyczajny czy zaroślowy. Musi być ukąszenie, i to konkretne ukąszenie. Jeżeli to jest jakieś drobne, tylko chwilowe, niedługi pobyt w skórze, to nie ma problemu. Ale jeżeli on jest jakiś dłuższy czas, musi się dostać do tkanki podskórnej i do tkanki naczyń krwionośnych, a wtedy może nam, mówiąc kolokwialnie, sprzedać wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. To są tak zwane wirusy żyjące w środowisku kleszczy i nie robiące żadnej szkody. Problem jest taki, że zakażony kleszcz przekazuje tego wirusa swojemu potomstwu. To się przenosi transowarialnie, czyli przez jaja, przez larwy, na następne generacje kleszczy. Czyli jeżeli jest jakaś populacja zakażona kleszczy, to w tym rejonie ta choroba będzie występowała przez wiele pokoleń kleszczy, czyli przez wiele lat. Jeżeli nas konkretnie kleszcz ugryzie, dostanie się do krwi ten wirus, możemy zakazić się tym wirusem oczywiście. Są ludzie, którzy się nie zakażają, mają jakąś taką potężną odporność, że wirusa neutralizują, ale osoby delikatne, dzieci, osoby z jakimiś obciążeniami zarażają się dość łatwo. Przebieg jest albo przypominający przeciętną infekcję wirusową, czyli taki przebieg grypopodobny, czyli wiadomo, bóle głowy, bóle mięśni, dreszcze, gorączka, stany podgorączkowe, albo może przybrać postać ostrego wirusowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych ze wszystkimi objawami, czyli objawy oponowe, czyli prężenie, utrata przytomności, wysoka gorączka, utrata funkcji jakichś neurologicznych. No i ten przebieg jest najgorszy. Dlatego, że duży procent z tych osób doznaje trwałego kalectwa. Przebieg taki dramatyczny z powikłaniami jest leczony wyłącznie objawowo. Nie ma leczenia przyczynowego, żeby tego wirusa się pozbyć. Więc łagodzimy tylko objawy tego zakażenia. Niestety skutki jego mogą pozostać w postaci albo fizycznego, albo umysłowego jakiegoś kalectwa. Znaczy jakieś zaburzenia neurologiczne, charakteropatie, zaburzenia pamięci, zaburzenia orientacji, albo porażenia, które mogą się pojawić w obrębie mięśni, głównie kończyn. Czyli nawet z problemami z poruszaniem się, chodzeniem, czy funkcjonowaniem w normalnych warunkach jako pełnosprawny człowiek. Może stać się kaleką.
No i to jest ta najgorsza wersja, która może nam się przytrafić, kiedy nas kleszcz ukąsi. Ale ta optymistyczna, o której pan powiedział, nie każdy kleszcz musi być zakażony.
To znaczy tak, nie każdy kleszcz jest zakażony, bo są rejony, w których jest ten wirus, a są takie, w których nie ma. No, medycyna tym się nie zajmuje, więc to bardziej w kierunku biologów uśmiech, żeby robić tego typu obserwacje. Nie każda osoba ukąszona ulegnie zakażeniu, bo są ludzie, którzy sobie z tym radzą. Część osób, większa, znakomita, przechoruje to jak taką każdą jedną chorobę wirusową tego typu. Te kilka procent rozwija właśnie ten ciężki przebieg, który może się pojawić. W tej chwili szacuje się, że tego jest więcej niż było wcześniej. Ja byłem na takim spotkaniu parę lat temu w Legionowie, gdzie była pani konsultant krajowa do spraw mikrobiologii, profesor Dzierżanowska, która twierdziła, że mamy niedoszacowane rozpoznania tejże choroby. Są wpisane po pobytach szpitalnych, bo ci ludzie oczywiście z powodu tych ciężkich objawów lądują w szpitalu, jako wirusowe zapalenie mózgu czy surowicze zapalenie mózgu, bez określenia przyczyny. Takie same zapadalność, która jest na te choroby ogólnie w Niemczech, tam mają sześciokrotnie więcej potwierdzonych zakażeń kleszczowych jako zapalenia mózgu. Więc prawdopodobnie jest to w naszych warunkach niedoszacowane. No szacuje się, że to nawet do kilku tysięcy przypadków w skali roku może być.
Niedoszacowane mogą być też ze względu na to, że nie wiemy, na co reagować. Powiedział pan, objawy te, jeżeli chodzi o delikatniejszy przebieg choroby, często ignorujemy to, myśląc, że mamy po prostu jakiegoś wirusa.
No jedyną możliwością identyfikacji jest serologia, czyli badanie krwi, ponieważ potrafimy dokładnie oznaczyć, co występuje nam w postaci przeciwciał. Jeżeli mamy przeciwciała w stosunku do wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, świeże w klasie IgM czy późne w klasie IgG, no to pozwala identyfikować właśnie to zakażenie, a każde inne zresztą wirusowe, bo te przeciwciała są mocno swoiste i dla każdego zakażenia wirusowego są one zupełnie inne.
Jeżeli wiemy, że ukąsił nas kleszcz, czy powinniśmy koniecznie wykonać takie badania?
Znaczy, jeżeli mamy takie objawy jak tutaj ciężkie, no to już nie my, tylko w szpital, bo te osoby z tymi objawami trafiają jednak do specjalisty czy do szpitala. One są dość ciężkie. Jeżeli inne objawy, właśnie te delikatniejsze, czyli objawy takie sugerujące infekcję wirusową, to oczywiście można zrobić serologię w tym zakresie. W większości laboratoriów w Rzeszowie chociażby, czy w dużych, większych miastach.
Po jakim czasie robić takie badanie? Tuż po ukąszeniu, czy odczekać jakiś czas, tydzień, albo jaki właśnie czas?
No tutaj szybko można robić, dlatego że infekcje wirusowe dają dość szybko reakcję organizmu i to jest kilka dni. W odróżnieniu na przykład do boreliozy, która jest chorobą niewirusową, a bakteryjną, to układ odpornościowy jest leniwy, no to robienie badań natychmiast zaraz po ukąszeniu nie daje przeważnie odpowiedzi, co się dzieje. No tu trzeba te kilkanaście dni, kilka tygodni nawet.
Po jakim czasie możemy się spodziewać jeszcze reakcji organizmu w postaci tego bardzo charakterystycznego objawu, czyli rumienia?
W przypadku ukąszenia kleszcza, jeżeli mamy do czynienia z boreliozą, ten rumień może się pojawić. Nie pojawi się w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu, a chyba, że mamy jedno i drugie, bo to jedna choroba drugiej nie wyklucza, więc jedna choroba wirusowa, druga choroba bakteryjna, obydwie, mówiąc kolokwialnie, w pysku tego kleszcza mogą się znaleźć, te patogeny. Kiedy rumień może wystąpić? No to rumień występuje, a według literatury, od tygodnia mniej więcej nawet do 3 miesięcy od ukąszenia w przypadku boreliozy. I rumień jest już symptomem tak zwanym patognomicznym, czyli charakterystycznym dla boreliozy, czyli typowym dla tego schorzenia, jedynym, w innych chorobach nie występuje. On nas już zmusza do leczenia, nie ma obowiązku w tym momencie według rekomendacji wykonywania serologii, a w momencie leczenia zlecamy antybiotyk na wejściu od razu typowany do tego typu schorzeń. A badania robi się później w kontroli, już kilka tygodni po skończonym leczeniu. Na badania z kolei serologiczne w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu, to się szybko robi, żeby szybko zareagować. Wiadomo, szybkie leczenie objawowe no, często chroni przed ciężkimi skutkami tej choroby. Myślę, że środki, które są przygotowane w tym eduku, świetnie wiedzą, jak to przeprowadzić.
Najlepiej nie ignorować po pierwsze ugryzienia kleszcza, jeżeli wiemy o nim.
Jeżeli wiemy, tak, bo po pierwsze nie zawsze widzimy tego kleszcza. Tu myślę, że dużą samicę wielką, opitą krwią zauważymy, bo to jest wielkości zielonego groszku, taka postać dojrzała. Najgorsze są postacie niedorosłe i mago, tylko nimfy tak zwane, czyli postacie przejściowe. Kleszcz ma kilka stadiów, więc z jaja wykluwa się larwa malutka, praktycznie niewidoczna gołym okiem. A później jest nimfa, po ukąszeniu larwa musi się napić krwi i obojętne, czy to jest myszka, wiewiórka, czy człowiek, musi się napić krwi, żeby wejść w postać nimfy. Nimfa znów się musi napić krwi, z ocieplonego zwierzęcia czy człowieka i przechodzi w postać dorosłą. Te nimfy są najgorsze, bo są maleńkie. Larwa wiele szkody człowiekowi zazwyczaj nie robi. To jest problem raczej mniejszych stworzeń, a nimfa może już nas zakazić. A nimfa jest krótko, to jest do doby w ciele człowieka, jest maleńka, bez wielkości ziarnka maku, więc bardzo łatwo przegapić. Jest ukąszenie, opije się krwi, odpada. W zasadzie nawet nie wiemy, że coś nas ugryzło. Rumień występuje według obserwacji w 60-70%. Czyli 1/3 osób pokąsanych nie wie, że była pokąsana, że ma ten objaw. Czasem ktoś mówi, ale mam pecha, zobacz, rumień mi wyskoczył. Osobiście odczytuję to jako pozytywny objaw, bo nas zmusza do reakcji. Czy antybiotyku, czy chociażby jakiejś kontroli wcześniej. Jeżeli nie ma rumienia, nie ma tematu, pojawiają się objawy, no to do końca czasem nie wiemy, co nam się dzieje. Objawy są różne. Są to objawy zmęczenia, bóle mięśni, bóle stawów, objawy okulistyczne, kardiologiczne. No tu gamę objawów mamy całą listę. I te objawy mogą sugerować boreliozę oczywiście, ale jak nie ma informacji o kleszczu, no to nie zawsze ten przekaz jest właściwy i czasem lekarz też nie wie do końca, z czym mamy do czynienia.
Chociaż teraz pewnie chyba częściej wiedzą, że jak w nietypowym czasie dla grypy czy dla wirusa pojawiają się takie objawy, to jest to prawdopodobieństwo tego ukąszenia.
Chyba te choroby kleszczowe są takim przykładem, że nasz z lekarzy sztuczna inteligencja nie do końca zastąpi. Ponieważ tutaj trzeba dobrej wprawy, dobrego spojrzenia i doświadczenia, żeby się tym zająć, to nie jest proste pisanie danych, prawda? Tak jak nieraz ktoś pisuje sobie coś w internecie i mu wyskakuje odpowiedź taka inna, no to cuda wychodzą w tym wszystkim. No tu troszkę intuicji i doświadczenia w tym wszystkim. A więc choroba, która jest naprawdę chimeryczna, jedna i druga i często wprowadza w błąd, no zmusza do myślenia, do właściwego podejścia. A często nadinterpretowane są te objawy też. Wiele osób przychodzi zupełnie z innymi chorobami. Boli głowa to borelioza, boli ucho to borelioza, nie widzi na jedno jako borelioza, prawda, szumy uszne to borelioza, a i tak po kolei, więc tu trzeba też umieć odsiać nadinterpretację, bo wyniki mam dodatnie. No czasem po jakiejś przebytej boreliozie, po pokąsaniu nawet, po jakimś kontakcie z innymi stawonogami właśnie, typu jakieś meszki czy komary, też serologia się pojawi. Ale zakażenia nie ma jako takiego, bo my reagujemy na obecność bakterii, a te mniejsze, że tak powiem, stawonogi, klesz nie jest owadem, tylko stawonogiem, a tu owady, komary, meszki mogą spowodować powstanie przeciwciał i to często gęsto sugeruje, a pewnie jest borelioza. Też trzeba mieć to odróżnić, odsiać od tak naprawdę przebiegu, który wymaga leczenia antybiotykiem, bo to też jest jakaś decyzja. Borelioza leczymy antybiotykiem długo. To jest kwestia kilku tygodni leczenia. Włączenie antybiotyk na kilka tygodni no jest jakąś decyzją obciążającą organizm, bo musi osłona być, kontrola i tak dalej, więc też pytanie, czy trzeba robić to w danym momencie.
I na koniec jeszcze bardzo króciutko, panie doktorze, co przewozimy z wycieczek oprócz pamiątek, jeżeli chodzi głównie o zakażenia, tutaj oczywiście pytam.
Wszystko zależy, dokąd jedziemy, wszystko zależy, jak jesteśmy przygotowani, wszystko zależy, jaki to jest typ pobytu. Są poradnie, które zajmują się medycyną podróży, czy medycyną morską, głównie to robi Instytut Medycyny Tropikalnej i Morskiej w Gdyni, który daje certyfikat na pracę w takich poradniach. No i tutaj musi być kwalifikacja, rozmowa, gdzie ktoś jedzie. No więc przede wszystkim przygotowanie. Jeżeli to jest Afryka równikowa i jakieś safari, to zupełnie inaczej wygląda. Inaczej, jeżeli to jest Ocean Indyjski chociażby, czy te warunki pobytu są zupełnie inne. Więc kontakt z dżunglą, z owadami jest inny, z komarami chociażby. Jest to bryza morska, która nas chroni, plus opieka, która tam na miejscu jest. Zupełnie coś innego będzie, jeżeli pojedziemy do Ameryki Północnej czy w warunkach europejskich, chociaż też zagrożenia są, występują, które się tam pojawiają. Co możemy sobie przywieźć? Ze statystyk wychodzi, że najczęściej jest to malaria. Najczęściej jest to WZW typu A, czyli żółtaczka tak zwana pokarmowa, co nie jest żółtaczka fachową nazwą, tylko wirusowe zapalenie wątroby typu A, ale tak właśnie to się potocznie nazywa. Tężec się pojawia. No i inne choroby typu pokarmowe, zatrucia głównie, które dominują, to są zakażenia głównie bakteriami coli, zakażenia bakterią Yersinia, Campylobacter, no, w Clostridium, całe mnóstwo, które drogą pokarmową się zakażamy. Na szczęśliwie wścieklizny się nie obserwuje, bo jednak ta prewencja jest dość duża, więc zastanowić się, gdzie jedziemy, odpowiednio wcześniej, zaszczepić się przeciwko chorobom, które istnieją szczepionki, no i na miejscu uważać. Więc repelenty, więc ochrona, unikanie jakichś miejsc, gdzie jest mnóstwo tychże owadów, jeżeli nie jesteśmy zabezpieczeni. No i to, co jemy przede wszystkim. To, co jemy i co pijemy. Dużo zakażeń jest przez wodę. Nawet jeżeli woda była z zakażonego źródła i zamrożona w postaci kostek do drinków, lodu podawanych, też ryzyko zakażenia niektórymi chorobami istnieje. Więc myślimy, co robimy, jemy głową przede wszystkim.
Z tymi zaleceniami zostawiam Państwa już. Dziękuję za rozmowę. Gościem Kalejdoskopu i Polskiego Radia Rzeszów był Janusz Kaliszczak, specjalista chorób zakaźnych, specjalista epidemiolog, pediatra i konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.